Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Trwają prace nad propozycjami rozwiązań ustawowych, które mają przeciwdziałać koncentracji własności na rynku mediów, informują politycy Prawa i Sprawiedliwości. W tym tygodniu głośno jest na temat listu szefa koncernu Ringer Axel Springer do dziennikarzy spółki, którzy pracują w Polsce. Kierownictwo niemiecko-szwajcarskiego koncernu oczekuje od dziennikarzy publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej. Takim praktykom sprzeciwiają się polskie władze, podejmują w tym zakresie konkretne działania. Poseł PiSu Jacek Sasin wskazuje tu na oddziaływanie za pomocą dyplomacji. Mówi także o potrzebie zmian w prawie idących w kierunku dekoncentracji.
Czyli z jednej strony ograniczenie możliwości koncentracji dużej ilości tytułów w jednych rękach, niezależnie od narodowości tego kapitału, po pierwsze, ale po drugie również bardzo wyraźne ograniczenie możliwości inwestycji zagranicznych w tym obszarze do pewnego poziomu, który ustawodawca uzna za dopuszczalne. To są rozwiązania, które funkcjonują w wielu krajach, europejskich, w Niemczech, czy chociażby we Francji, gdzie to prawo jest wyjątkowo rygorystyczne i bardzo ogranicza możliwość funkcjonowania kapitału zagranicznego na rynku medialnym. Będziemy chcieli z tych wzorców na pewno czerpać. Nie możemy być taką medialną kolonią obcego kapitału.
W przyszłym tygodniu odbędzie się też nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury w sprawie wytycznych niemiecko-szwajcarskiego wydawcy dla polskich dziennikarzy. Wyjaśnień w sprawie domaga się polskie MSZ. W opinii kierownictwa resortu może to stanowić próbę ingerencji w niezależność naszych mediów. Ringer Axel Springer jest właścicielem takich mediów jak Dziennik Fakt, Tygodnik Newsweek czy portal Onet.pl. W siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się gala związana z obchodami 30. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. W czasie uroczystości po raz pierwszy przyznano nagrody Prawda, Krzyż, Wyzwolenie.
Gala była jednym z wydarzeń związanych z obchodami 30. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy ruchu Światło-Życie. Wśród laureatów nagrody Prawda, Krzyż, Wyzwolenie obok m.in. premier Beaty Szydło znalazła się właśnie nasza rozgłośnia. W uzasadnieniu czytamy, że Radio Maryja nieustannie propaguje ruch Światło-Życie, wspierając tę inicjatywę. O idei nagrody mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, członek kapituły przyznającej wyróżnienie.
Po raz pierwszy w ruchu domowego kościoła, w ruchu Światło-Życie, zdecydowaliśmy, żeby właśnie nagrodzić, odznaczyć, wyróżnić szczególne osoby. Osoby, które szczególnie żyją, pracują i funkcjonują w różnych dziedzinach według założeń, jakie zostawił nam ojciec Blachnicki.
Nagroda ma być widocznym znakiem realizacji programu odnowy społeczeństwa postulowanego przez księdza Franciszka Blachnickiego. Postulaty tego kapłana są wciąż aktualne, mówi minister Henryk Kowalczyk, członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, wieloletni uczestnik dzieł księdza Blachnickiego.
Dla mnie osobiście na przykład to ta postawa i to przesłanie księdza Franciszka Blachnickiego czasami trudne, bo między innymi mówi o tym, że czasami trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, ale to pozwala też patrzeć na swoją pracę trochę z perspektywy Bożej.
Galę zorganizowało Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Rodzin Katolickich. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Wcześniej w Sejmie odbyło się sympozjum naukowe poświęcone postaci księdza Franciszka Blachnickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Przeciwko polityce wschodniej rządu protestowali w sobotę w Warszawie m.in. członkowie obozu narodowo-radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej. W ich ocenie napływ obywateli Ukrainy na polski rynek pracy powoduje zamrożenie płac. Według rządu pracownicy ze wschodu wypełniają lukę na rynku pracy. Są zatrudniani przy opiece osób starszych, na budowach i w rolnictwie. Według niektórych szacunków od początku konfliktu na Ukrainie do Polski mogło przybyć nawet 2 miliony obywateli Ukrainy. Damian Kita, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, podkreśla, że rząd daje różnego rodzaju ulgi i przywileje obcokrajowcom zamiast Polakom.
Sens tego typu wydarzeń jest taki, że chcemy wywrzeć pewien nacisk na struktury, na polityków, przede wszystkim Unii Europejskiej, ale także jest to apel w kierunku naszego rządu, aby zwrócił uwagę na dość pogłębiający się problem migracji ze wschodu. Zamiast zatroszczyć się o to, aby Polacy wrócili, zamiast zatroszczyć się o to, aby tutaj faktycznie Polacy nawet w Polsce mieli dobre warunki do tego, aby ten przyrost naturalny był dodatni, to idzie się na łatwiznę i serwuje się szereg ulg obcokrajowcom. Mam tutaj teraz na myśli Ukraińców, którzy cieszą się wieloma właśnie ulgami, które nie są po prostu dostępne zwykłym Polakom.
Młodzież Wszechpolska protestowała w sobotę także w stolicy przed ambasadą litewską przeciwko dyskryminacji naszych rodaków na Litwie. Jak wskazywał Mateusz Pławski z Młodzieży Wszechpolskiej, chodzi m.in. o likwidację polskich szkół czy wymogi dotyczące pisowni nazwisk.
Wszystkie rządy po 89 pozwalały dyskryminować Polaków na Litwie. Dochodzi do skandalicznych sytuacji, takich jak chociażby dyskryminacja Polaków na Litwie w kwestiach gospodarczych, w kwestiach związanych z edukacją, w kwestiach związanych chociażby z posiadaniem ziemi, ponieważ jak wiemy, dochodziło do wielu machlojek przeprowadzanych przez rząd Rzeczonej Republiki Litewskiej. Jesteśmy dzisiaj tutaj przed ambasadą Litwy. Wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw.
Mateusz Pławski zapowiedział, że w najbliższych miesiącach akcja będzie powtarzana. W Polsce doszło do pierwszych przypadków samookaleczeń wśród uczniów pod wpływem gry Niebieski Wieloryb. Ofiarami są trzej uczniowie ze Szczecina. Dzieci na rękach miały wyciętego wieloryba, co wskazuje na to, że brały udział w grze. Szczecińska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w tej sprawie. O zdarzeniu zawiadomił dyrektor jednej z zachodniopomorskich szkół. Policja podjęła działania profilaktyczne mające na celu zapobiec kolejnym incydentom, powiedział Przemysław Kimon, rzecznik zachodniopomorskiej policji.
Podjęliśmy działania, mając informację o tym, że taki, ja tego nie nazywam grą, tylko taki mechanizm, bo to tak trzeba nazwać, taki mechanizm funkcjonuje gdzieś wśród młodzieży. Kiedy otrzymaliśmy takie informacje, zwróciliśmy się też do wszystkich jednostek w naszym województwie, w województwie zachodniopomorskim, takim apelem i taką prośbą, ażeby funkcjonariusze z tych jednostek skierowali się jak najszybciej do placówek oświatowych, do szkół, do pedagogów, ażeby ci funkcjonariusze przekazali informację, że taki mechanizm istnieje w internecie i żeby przede wszystkim przestrzegać i wyczulić te osoby, przede wszystkim dorosłe, które zajmują się dziećmi, żeby zwracały baczną uwagę, czym się dzieci zajmują.
Niebieski wieloryb to gra, która zabiła już 130 nastolatków. Jest ona bardzo popularna m.in. wśród młodzieży w Rosji. Gra obejmuje 50 zadań, należy je wykonać w 50 dni. Polegają one m.in. na samookaleczaniu oraz oglądaniu filmów o treści sadystycznej. Jej ostatnim etapem jest skok samobójczy z wysokiego budynku. Obrońcy życia po raz 37 pielgrzymowali w sobotę na Jasną Górę. U stóp Czarnej Madonny modlili się o łaski dla działań na rzecz nienarodzonych dzieci. Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy cudownego obrazu pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej. Podczas mszy świętej złożono zostało przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. W homilii ksiądz arcybiskup zachęcał uczestników pielgrzymki, aby zawsze bronili ludzkiego życia.
Obrońcy życia powinni iść do końca w obronie życia każdego człowieka od pierwszej chwili istnienia aż do śmierci. Nie zgodzić się na żadne ale, na żadne warunki, dopowiedzi i tak i nie. Nie ma i tak i nie. Jest tak, Maryjne jest tak. Tam nie ma nic zdzielenia, z jakiegoś cieniowania. Trzeba, żeby naprawdę walczyć o prawa człowieka.
Pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę zakończyła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, którą prowadził ksiądz prałat Stanisław Maślanka, asystent kościelny krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Państwa G20 nie uzgodniły wspólnego stanowiska w sprawie przeciwstawiania się protekcjonizmowi w handlu. Według mediów stworzenie wspólnej linii w polityce handlowej uniemożliwiły sprzeciw Stanów Zjednoczonych. W sobotę w niemieckim Baden-Baden zakończył się dwudniowy szczyt G20. W oświadczeniu końcowym napisano, że kraje G20 pracują nad umocnieniem wkładu handlu w ich gospodarki. Reuters zauważył, że zerwano z tradycją odrzucania protekcjonizmu i popierania otwartego handlu. Zdaniem agencji to wyraźna porażka Niemiec, które walczyły o zachowanie poprzednich zobowiązań G20. To pokazuje, jak poważne są dziś w świecie konflikty dotyczące finansów i gospodarek, powiedział poseł i ekonomista Janusz Szewczak. Dodał, że widać wyraźne dystansowanie się Stanów Zjednoczonych do polityki Niemiec.
I to oznacza, że te problemy związane z wojnami handlowymi, wielką rywalizacją, o wpływy, o dominację poszczególnych walut, rynków, będą trwały. To tylko potwierdza słuszność tego, co my robimy w Polsce. Pod hasłem umiesz liczyć, zacznij liczyć na siebie. Myśl o suwerenności gospodarczej, handlu i sprzedawaj gdzie się da, ale też odzyskaj i bądź dysponentem własnego majątku, własnych banków, własnych firm, buduj własne przedsiębiorstwa, bo jak widać, nawet wśród tych wielkich na razie nie widać wielkich perspektyw na jakąś zgodę i myślenie o przyszłości naszej cywilizacji, bo te rozbieżności są ogromne, jak widać.
A z kolei wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki podczas powrotu ze spotkania powiedział dziennikarzom, że podczas G20 doszło do kompromisu w sprawie wolnego handlu. Jak wskazał komunikat, po posiedzeniu uwzględniono zarówno interesy krajów, które na nim zyskują, jak i tych, które mają deficyt handlowy. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po zastrzeleniu przez siły bezpieczeństwa mężczyzny, który na międzynarodowym lotnisku Paryż-Orly ukradł broń żołnierzowi. Siły bezpieczeństwa nie znalazły przy ciele napastnika pasa z materiałami wybuchowymi. Po incydencie lotnisko zostało ewakuowane, a ruch lotniczy wstrzymany. Według źródła policyjnego przed incydentem na lotnisku mężczyzna postrzelił policjanta podczas kontroli drogowej na północ od Paryża. Źródło to twierdzi, że napastnik był zradykalizowanym muzułmaninem, znany służbom wywiadowczym. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.